Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozmowa w rodzinie, przy kolacji. Marcin zapytał, w kościele także jest chleb, mamo, prawda? Tak. Ale dlaczego on jest taki mały? Widzisz, mówi mama, w tym chlebie nieważna jest wielkość. Nie jest to bowiem chleb, który się je, aby zaspokoić głód. To jest chleb dla serca. No, a co to znaczy? No, na przykład potrzebny jest po to, by ludzie żyli w zgodzie i pokoju. To taka rozmowa, która rodzinnie przypomina o pierwszej komunii świętej. Wspomina ktoś inny, niedawno uczestniczyłam we mszy świętej, odprawianej za jednego ze zmarłych członków rodziny. Liturgia była pięknie przygotowana. Ksiądz powiedział głębokie kazanie o Bożym miłosierdziu. Ale ta pani, która wspomina, mówi, moje dzieci, które dość szybko wszystko zauważają, zwróciły uwagę na to, że bliscy osoby, za którą sprawowana była najświętsza ofiara, nie wiedzą, jak się zachować, kiedy uklęknąć, kiedy usiąść, co mówić. Czuli się najwyraźniej niezręcznie, rozglądali się, próbując naśladować innych uczestników liturgii. Ksiądz, myśląc, że są to protestanci, powiedział wyraźnie przed komunią świętą, że Pana Jezusa mogą przyjąć tylko katolicy. Prawda jednak okazała się bolesna. Nie byli to protestanci, tylko ludzie ochrzczeni w naszym kościele. Dwoje dzieci w wieku 11 i 15 lat przystępowało kiedyś do pierwszej komunii świętej, kiedy mieli po 9 lat. Tymczasem podczas mszy świętej nie umieli się odnaleźć. Wydawało się, że kompletnie nie rozumieją, co się dzieje. Ich rodzice deklarowali się jako niewierzący. Rodzi się więc pytanie, czym jest dla tych dzieci i ich rodziców była pierwsza komunia święta. Obecnie dość często spotykamy się ze zjawiskiem traktowania sakramentów świętych, chrztu, pierwszej komunii świętej, bierzmowania, a nawet przecież u ludzi już dorosłych sakramentu małżeństwa, jako swoistego obrzędu, niewiele wnoszącego obyczaju. Przygotowuje się wszystko dla dzieci, żeby nie miały kompleksów wobec innych, żeby przy okazji pierwszej komunii świętej przeżyły piękną uroczystość w pięknym stroju księżniczki i księcia z bajki, co małe dzieci uwielbiają, a często również i duże, aby wreszcie spotkać się w niecodziennych okolicznościach z bliską i dalszą rodziną. Przez tak potraktowaną uroczystość następuje całkowita koncentracja dziecka na sobie samym. A dziecko i tak ma do tego skłonność od urodzenia jako skutek grzechu pierworodnego. I nie ma żadnych pozytywnych skutków dla duszy, czego dowodem jest szybkie odejście od jakichkolwiek praktyk religijnych i postępowania według Bożych przykazań. Ktoś opowiada z pracy, że człowiek, który deklarował się jako ateista, mówił o zajęciach związanych w rodzinie u niego z bliskim przystąpieniem jego syna do pierwszej komunii świętej. Kiedy jego kolega w pracy zapytał, dlaczego bierze w tym udział, ten wykształcony, bardzo inteligentny człowiek odpowiedział, że tak się robi i nie ma się co zastanawiać, a był niewierzący. Oczywiście dziecko od czasu uroczystości pierwszokomunijnych nie przestąpiło już progu kościoła. A nawiasem mówiąc, może tu tkwi wyjaśnienie, dlaczego w naszej ojczyźnie jest tylu katolików, a codzienne życie i decyzje, jakie są podejmowane przez ludzi działających w różnych dziedzinach, są odległe od Ewangelii, a nawet po prostu z nią sprzeczne. Pan Bóg jest dla nas niezwykle cierpliwy i bardzo miłosierny. Często w sposób bardzo wyraźny staje na naszej drodze i przypomina o sobie, bo On jest naszym szczęściem, tym wszystkim, czego naprawdę najgłębiej pragnie nasza istota. Jak mówił święty Augustyn, a po nim powtarzamy to wielokrotnie, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I tu historia rodziny, w której dwoje dzieci katechetka przygotowywała do pierwszej komunii świętej. Rodzice chłopców byli ludźmi wykształconymi, deklarującymi się jako niewierzący. Nie wiadomo, dlaczego zdecydowali się na posyłanie synów na katechezę. Dzieci chodziły bardzo chętnie na zajęcia i oczywiście bardzo chciały przystąpić do pierwszej komunii świętej. Rodzice bardzo kochali swoich synów, więc na ich prośbę uczestniczyli w różnych spotkaniach przygotowujących dzieci do tego sakramentu. Próbowali również poszukiwać odpowiedzi na zadawane im pytania, nie zbywając swoich dzieci byle czym. Tak więc prawdziwa miłość do synów, przekraczająca siebie, to znaczy swój własny egoizm, doprowadziła ich do głębokiego nawrócenia, osobistego spotkania z Bogiem. Mówili, że wcześniej czytali książki religijne, ale nie poruszały ich serca ku wierze. Po pierwszej komunii świętej synów zaczęli się przygotowywać do przyjęcia sakramentu małżeństwa, bo żyli w związku niesakramentalnym. To przez własne dzieci i potężną łaskę w komunii świętej również do nich przyszedł Jezus i odmienił życie całej rodziny. Dla nich sakramenty nie były jakimś tylko obrzędem, o którym szybko się zapomina. Ciekawe, a czasem wręcz zabawne było obserwowanie postępów w świadomości religijnej dzieci, które próbowały również w sobie właściwy sposób jakby pracować nad rodzicami. W domu mały Tomek, doświadczając nadmiernych emocji swoich rodziców, które oni jakoś okazywali, może w słowach, zachowaniach, powiedział za świętym Franciszkiem: rozkazuję ci milczeć, bracie wilku. To dziecko pewnie nie zdawało sobie sprawy z tego, że prawdziwa wewnętrzna walka z pokusami, ze złem, jest walką nie ze sobą, ale z wilkiem w sobie. Nie poradzimy sobie sami. Jezus, przychodzący do nas w tajemnicy Eucharystii, daje nam siłę do przezwyciężania naszego egoizmu, by móc kochać prawdziwie siebie, innych i Boga. Komunia święta nie jest nagrodą za dobre sprawowanie, chociaż przygotowanie do niej wymaga pracy nad sobą, przezwyciężania złych skłonności, spowiedzi świętej, wyznania swoich win, bo nikt nie jest z nas od nich wolny. Świadomie lub nieświadomie właśnie szukamy Boga, długo błądząc, zwodzeni przeróżnymi iluzjami, wśród których jest poczucie, że sami doskonale damy sobie radę. Tymczasem rzeczywistość powoli pokazuje zupełnie co innego. Ileż razy słyszymy smutne opowieści rodziców o złym zachowaniu i postępowaniu ich dzieci, o ich fatalnych wyborach, o różnego rodzaju uzależnieniach, o ikłaniach życiowych. Przecież ten stan nie nastąpił nagle bez przyczyny. Poprzedza go długi czas życia bez Boga, bez współpracy z Jego łaską, bo bez oparcia się na Nim i wysiłku trwania w Nim nie uda się odzyskać prawdziwej wolności, aby móc kochać i przez to być szczęśliwym. A większość tych ludzi przystępowała przecież do pierwszej komunii świętej, tylko że potem nie było kontynuacji współpracy z łaską Boga. Zostało miłe wspomnienie rodzinnej uroczystości. Kiedy jest ciężko sobie poradzić, kiedy już jest bardzo źle, rodzice przychodzą do różnego rodzaju poradni i dobrze, że szukają ludzkiej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Przez tę pomoc też często pomaga nam Bóg, ale nie można zapomnieć o bezpośrednim źródle. Tylko żeby z niego zaczerpnąć, trzeba się nisko pochylić. Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie, przyjmowany systematycznie przez dziecko, daje mu siłę do przezwyciężania własnych słabości. Jest także źródłem uzdrowienia z różnych chorób. Znamy dzieci, które obciążone nadpobudliwością, będące utrapieniem dla nauczycieli, źródłem nieustającego zmartwienia dla rodziców, ostatecznie nie dzięki lekom, które nie były skuteczne, ale dzięki wierności, systematycznej spowiedzi Komunii Świętej otrzymywały dar uzdrowienia ze swoich przypadłości. Często widzimy, że małe dzieci są bardzo otwarte na Boga. W sposób naturalny Go poszukują i możliwa jest ich droga do prawdziwej świętości. Są jednak jeszcze zbyt słabe, żeby trzymać się tej ścieżki prowadzącej do prawdziwego życia, bo jest ona bardzo trudna i wąska. Dzieci potrzebują przewodników, pomocy kogoś dojrzalszego w wierze. Takimi osobami powinni być rodzice i często są, ale o ileż częściej swoją postawą zasłaniają swoim dzieciom prawdę o miłującym, przebaczającym Bogu, dającym prawdziwe szczęście. Jeden z synów przystępujących w rodzinie do pierwszej Komunii Świętej ofiarował ją w intencji znajomego pana uwikłanego w naukę alkoholizmu. Jak bardzo ucieszyli się wszyscy, kiedy rok później okazało się, że ten człowiek właśnie od roku już nie pije alkoholu. Jezus przychodzi, by pomóc nam w walce duchowej. Toczy się ona w nas, w naszych dzieciach, w środowiskach, w których żyjemy. Nie łudźmy się, że to nas ominie. Tej walki nie oszczędza nam Bóg, który w swojej mądrej pedagogii wie, że dzięki tej walce umocni się nasza wiara i zaufanie do Niego, a zarazem daje nam samego siebie, niezwykłą moc. Tak naprawdę walczymy zawsze z przerośniętą miłością siebie, rodzącą egoizm. Uczymy się przekraczać siebie, by kochać. Wiadomo z doświadczenia i obserwacji życia, jak bardzo osłabiają nas skłonności, które odziedziczyliśmy z grzechem pierworodnym. Pożądliwość, skłonność do zagarniania dla siebie, pogoń za przyjemnością, a zarazem strach przed stratą, jak często widać to nawet u dzieci od małego. Nie chodzi jednak o negowanie naturalnych potrzeb czy pragnienia osiągania przyjemności, ale o wysiłek przemiany naszych pragnień w postawę ofiarności. To przechodzenie jest nieustanne i możliwe dzięki temu najświętszemu pokarmowi, jakim jest sam Jezus Chrystus. Chyba nie ma człowieka, któremu obce byłoby pragnienie bycia kochanym i cenionym. Jest to normalne, ale wówczas, gdy zapominamy o przemienieniu tego pragnienia w prawdziwą, osobową relację z drugim człowiekiem, a pogrążamy się w szukaniu podziwu w swoim otoczeniu tylko dla nas, stajemy się niszczącymi siebie pyszałkami. Często nawet czyny bohaterskie mogą być nasącone próżną potrzebą pokazania się. Czy nie widzimy, jak często chcemy panować nad innymi, przejąć inicjatywę i mieć wszystko i wszystkich pod kontrolą? Nie przyznajemy się do błędów, nie prosimy o wybaczenie. Wszystko sprowadza się do naszej osoby. Tracimy podstawowy związek z Bogiem, dla którego zostaliśmy stworzeni i który chce uczynić nas podobnymi sobie. Każdy człowiek ma różne rany i urazy związane z życiem uczuciowym, różne dziedziczne obciążenia, cechy wrodzone, zarówno dobre, jak i te mniej pożądane. Wszystko to nie pomaga nam w przemianie naszych pragnień. Jesteśmy słabi, często niezdolni do zachowania czujności, o której mówi Pan Jezus. W sercu dziecka żarliwym w miłości do Pana Jezusa bardzo szybko nastąpi rozpoznanie pokus, bo te potrzeby nie mają nic wspólnego z duchem miłości. A człowiek ma naturalną skłonność do poszukiwania siebie, więc przenoszenie się z tego wrażliwego serca, które jest źródłem pokusy, do serca głębokiego, jest koniecznością i wielkim codziennym trudem. I bez Komunii Świętej przyjmowanej często jest to praktycznie niemożliwe.